może troszkę w jaki Duch Święty, w jaki sposób Duch Święty przychodzi, jak się porusza. Troszkę takich obrazów ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza. Więc możemy zacząć od czwartej Mojżeszowej. To jest taka ciekawa historia od 23 rozdziału. Czwarta Mojżeszowa, 23 rozdział. Ja tak troszkę powiem od siebie, bo byłoby dużo czytania, ale to jest historia, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to wszyscy znamy, i szedł do ziemi obiecanej. I oni nie weszli jeszcze do ziemi obiecanej, czyli byli jeszcze przed Jordanem i po drodze mieli różne perypetie. To wiadomo, nie będę tego opisywał, ale generalnie walczyli albo sprzymierzały im się różne inne narody. Różne inne plemiona, narody, które były po drodze. I tutaj właśnie w 23 rozdziale mamy Balaka. Balak był to król moabski, który chciał wystąpić przeciwko Izraelowi. Nie chciał ich błogosławić, tutaj zaraz spojrzymy, ale przeklinać. Kim był Balak? On był królem Moabu, a Moabici to byli ci, którzy byli, można powiedzieć, trochę krewnymi Izraelitów. I to ważne, bo pierwsza Mojżeszowa 19, to ja tylko tak powiem, nie musimy tam iść, ale pierwsza Mojżeszowa 19 rozdział, on mówi o pochodzeniu Moabitów i Amonitów. To były dwa plemiona, dwa narody, które wywodziły się od Lota. Lot był bratankiem Abrahama. Najpierw Abrahama, później Abrahama. Wiadomo, Bóg mu zmienił imię. I Lot był synem Harana. To był brat Abrahama. Więc Abraham miał dwóch braci. Miał Harana i miał Nachora. I synem Harana był Lot. I właśnie on, znamy tą historię doskonale, kiedy on poszedł do Sodomy, tam przyszedł Boży sąd i on z tej Sodomy, Bóg go wyprowadził przez aniołów w cudowny sposób. Po drodze, no niestety, żona zginęła Lota i on był, można powiedzieć, ja widzę to, rozgoryczony. I on był w takim miejscu właśnie rozgoryczenia. On zamieszkał w Soarze, w takim mieście. Soar to znaczy małe. Jest to małe miasto, jakieś bez znaczenia. I, ale tam jest napisane, że w 19 właśnie rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że on się bał. Więc on wyszedł w ogóle z tego miasta. Może miał w pamięci to, co Bóg uczynił, no ten sąd nad Sodomą i Gomorą. I on się bał, nie chciał mieszkać w mieście, poszedł w góry. Poszedł razem ze swoimi córkami. I tak tam się stało tak, że córki, one w jakiś tam sposób też może nie były w dobrym miejscu, w każdym razie no na pewno nie były, bo wpadły na pomysł, żeby upić swojego ojca winem, bo stwierdziły, że nie ma, nie będą miały potomstwa, że nie ma mężczyzn w tej ziemi. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, jak one tak to widziały. No i w ten sposób właśnie, kiedy najpierw najstarsza córka współżyła ze swoim ojcem, to poczęła i urodziła syna, który został nazwany Moab, a najmłodsza też w tym właśnie upiciu ojca współżyła z nim. No i później poczęła i powstał Amon, czyli Amonici. Więc lud Moabitów i Amonitów, oni nie byli tak całkowicie jakby niezwiązani z Izraelitami. Oni byli, można powiedzieć, krewnymi według tam różnych tych linii pochodzenia. Tutaj krótko o tym, jak oni powstali. Więc Balak, król Moabu, on też w pewnym sensie, jak widać, był takim krewnym Izraelitów, ale sprzeciwiał im się, chciał ich przeklinać. On po prostu powiedział, że nie przejdą Izraelici dalej, oni byli w drodze do ziemi obiecanej. Oczywiście to są pewne obrazy, bo Stary Testament, Stare Przymierze jest cieniem rzeczy przyszłych i my widzimy takie obrazy w naszym życiu, że wiele, no ja już tego nie będę rozwijał tematu, ale wiemy, że każdy z nas ma różne przeszkody, różne przeciwności stoją na naszej drodze, różne rzeczy chcą nam się przeciwstawić i właśnie tutaj może tym obrazem jest Balak. I Balak poszedł do Bilama. W ogóle Balak to znaczy niszczyciel. Znaczenie imion też jest ciekawe, bo coś wskazuje, na coś pokazuje i coś obrazuje, więc Balak to znaczy dokładnie niszczyciel. Więc wiemy, że jest niszczyciel, który chce niszczyć nasze życie. Tak wtedy Balak chciał niszczyć życie, przeklinać Izraela. I poszedł do Bilama. Bilam to był z kolei, jego imię znaczy lud ginie, też ciekawe, ale on był, pochodził z Mezopotamii. Mezopotamia to była ta kraina, nie była to kraina, gdzie mieli wejść Izraelici, czyli to miejsce, które mieli wziąć w posiadanie, wypędzając inne ludy, czy w jakiś sposób wykonując to, co Bóg im nakazał, ale to był ten obszar przy Tygrysie i Eufracie. Mniej więcej, powiedzmy, obecnie obszar Iraku i Iranu, tak po części. W tym sensie też Bilaam był jakimś krewnym Izraelitów, bo kiedy Abraham wysyłał swojego syna, swojego sługę, żeby znalazł żonę dla Izaaka, Eliezera, to wysłał go do Aram Naharaim. To było miasto właśnie w Mezopotamii. I drugie miasto, Padan Aram, kiedy znowu Izaak wysłał, powiedział Jakubowi, żeby poszedł znaleźć żonę wśród, w kraju swoim ojczystym, czyli właśnie w tym obszarze. I stamtąd pochodził Bileam. Jego imię znaczy lud ginie, ale jego ojcem miał ojca o imieniu Pochodnia. W jaki sposób? Prawdopodobnie, no to na coś wskazuje mi, jakiś to był, powiedzmy, taka linia, no nie wiem, może prorocza. Wiemy, że on, czyli on nie był, chodzi mi o to, że on nie był jakimś takim bezbożnym prorokiem, bezbożną osobą, czy w ogóle takim jakby no wieszczem, czy jakimś czarnoksiężnikiem, który no, chciał jakby źle czynić. On był prorokiem, pisze, że Bóg do niego przychodził. Czyli ja tutaj tak pokazałem, że on w jakiś sposób też był spokrewniony z Izraelitami i on słyszał Boga. I tutaj tak czytamy. Od 23, właściwie 22 rozdział, nie 23. 22 rozdział, od 5 wersetu. Balak, właśnie ten król moabski, wysłał posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, który leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu, oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Więc Balak, no można powiedzieć, w cudzysłowie znał Boże słowo, bo Bóg powiedział wcześniej, że Izrael to jest takim ludem, który jeśli ktoś będzie go błogosławił, będzie błogosławiony, jeśli ktoś go będzie przeklinał, będzie przeklęty. No ale to było tylko tak w cudzysłowie, tylko to były tylko takie pozory, bo co dalej? Bileam się pytał Boga, no i przyszedł Bóg do Bileama od 9 wersetu i rzekł, cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu, Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama, nie idź z nim i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. No więc no, otrzymał nakaz od Boga konkretny. To było, no powiedzmy, nie było tak, że on sobie mógł wybierać, po prostu było nie idź i nie przeklinaj. I Bileam tak zrobił, powiedział to tym wysłannikom Balaka, którzy przyszli do niego, żeby go przekonywać, że nie pójdzie, ale Balak znowu wysłał ponownie swoich wysłanników książąt w jeszcze większej liczbie i przybyli i znowu go przekonywali, Bileama, czyli proroka. I obiecał mu, gdyż uczczę cię bardzo i nie uczynię, i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko proszę i przeklnij mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka, 18 werset, tymi słowy, nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przystąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj, także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko, co ja ci powiem. I dalej tutaj, 21 werset. I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł. A anioł pański stanął na drodze jako przeciwnik. Czyli widzimy tutaj, że jednak Bileam się wybrał w tą podróż, kiedy Bóg mu mówił, że masz nie iść. Ale on po prostu tak napierał, tak po prostu coś mu tam zapachniało, prawda, jakieś materialne dobra, materialne rzeczy, czy w jakiś sposób pożądliwości, prawda, że dał się skusić i poszedł. Więc to jest taka też wskazówka dla nas, że nieraz możemy tak bardzo naciskać na Boga. Bóg mówi tak, a my mówimy nie, Boże, ale tak. I Bóg powie, dobrze, idź, ale będziesz ponosił konsekwencje tego swojego wyboru, tego swojego uporu. Więc lepiej się zgodzić zawsze ze Słowem Bożym, z tym, co Bóg do nas mówi. Jeżeli mówi On tak jak raz, prawda, to my nie musimy jakby naciskać i zmieniać tego. To widzimy tu w tym przykładzie i dalej. Zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jego jako przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze, zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie można go było wyminąć, ani w prawo, ani w lewo. Gdy ośnica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić ośnicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta ośnicy i ona rzekła do Bileama. No i to ciekawe, nie? Właśnie jeden raz chyba tylko spotkałem się w swoim życiu, żeby zwierzę przemówiło. No słyszałem tam jakieś, przy okazji jakichś świąt, no ale to powiedzmy to pomijam, ale że otworzyła usta, a co Bileam zrobił? Ośnica najpierw rzekła do Bileama. No pomijam jeszcze Szreka, tam też osioł gadał, ale to... Co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział ośnicy. No i tu ciekawe, Bileam aż tak był, ja widzę, zaślepiony, tak bardzo po prostu koncentrowany na tym, żeby robić, co chce, żeby swoją wolę czynić, po prostu to, co ja chcę i koniec, że nawet z ośnicą zaczął gadać. No, nie, no ciekawe. No nie była jakaś szczególna ośnica, to była ośnica, której Bóg otworzył usta. W drugim liście Piotra czytamy, że to było nieme bydle juczne, której Bóg włożył słowa w usta. Więc Bileam no, nie mógł być nastawiony na to, że będzie sobie gadał z ośnicą. To było nienaturalne, ale to jego zaślepienie było aż tak wielkie, aczkolwiek był prorokiem Bożym i to jest ciekawe, że po prostu nie widział nic innego. On widział tylko to, co chce robić, to, co chce osiągnąć, to, w którą stronę chce iść. A w ogóle z osłami czy z ośnicami to ciekawa historia, bo Jezus też wjeżdżał do Jerozolimy na źrebieńcu, na ośle. Pisze, źrebieńcu, ośnicy podjarzemnej. No trudny jest polski język nieraz. Czyli na synu ośnicy. I to też ciekawe, taki krótki obraz, bo dla mnie, że Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na tym zwierzęciu, które nie doświadczyło jarzma, ale ono było potomkiem. Jego mamą była ośnica podjarzemna, czyli ona ciągnęła jakieś wozy, wykonywała jakąś pracę. I dla mnie to jest taki obraz, że jak Jezus przychodzi, to on przychodzi ze swoim odpocznieniem. On przychodzi z takim czasem, że to się dzieje przez wiarę. Kiedy my wchodzimy do obecności Bożej przez wiarę, przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela i wchodzimy w to odpocznienie Boże, to może się o wiele więcej stać niż to, jak gdybyśmy te swoje ciężary ciągnęli, wysilali się i pracowali. To jest też obraz tego, czego Izraelici nie mogli wykonać sami. Byli pod tym jarzmem tak wymagań, praw i oni tego nie mogli uciągnąć. Oni to wykonywali, ale cały czas nie mogli wejść w to życie, a Jezus z życiem. On to, ten obraz taki na nowym osiołku, prawda? Można powiedzieć jeszcze nie, na którym nikt nie siedział, jarzma żadnego nie założył. On przyszedł nas uwolnić od jarzma, od wszelkiego. On złamał wszelkie jarzmo, więc to jest takie ciekawe. Czyli z tymi osłami to jest tak... Takie historie są też ciekawe. I tutaj Bileam, tak, 27. Gdy ośnica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić ośnicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta ośnicy. I ona rzekła do Bileama, co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział ośnicy, dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy ośnica rzekła do Bileama, czyż nie jestem twoją ośnicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł nie. I tak sobie pogadali. No w każdym razie Bileam jakoś zaskoczył, dopiero jak anioła pańskiego zobaczył, jednak te oczy mu się otworzyły, że gdyby nie ta ośnica, ta, można powiedzieć, głupia ośnica, ale już nie będziemy tak mówić już. Jest takie powiedzenie głupi jak osioł, ale nie należy już teraz tak tego powiedzenia używać. Może będzie mądra jak ośnica. No nie, to żartem, bo to Bóg włożył słowa w usta ośnicy. Ona wcale nie była mądra, ale nie była też głupia. W każdym bądź razie no, anioł pański powstrzymał Bileama i powiedział mu, żeby tylko mówił to, co Bóg włoży w jego usta. Więc w końcu Bileam doświadczył tej łaski, że nie zginął, ale miał mówić te słowa, które Pan wkłada w jego usta, no i on wtedy już był posłuszny do czasu. 4 Mojżeszowa, to już nie będziemy tego czytać tak po kolei, bo to historia dłuższa, ale 23 rozdział, 24, do 25 rozdziału to opisuje, teraz przeczytamy fragmenty, bo są bardzo ciekawe, kiedy trzykrotnie Balak, król moabski, jak mówiliśmy, czyli ten, który był przeciwnikiem Izraela, niszczyciel, który chciał ich zniszczyć, on naciska cały czas na Bileama, składają nawet ofiary, jakby można powiedzieć, w sposób taki podchodzi, że on wie, że należy złożyć ofiary, że to ma moc, ale chce przeklinać Izraela, chce, żeby Izrael zginął po prostu. On jest niszczycielem, takiego imię jest określone. I wymusza na Bilamie przekleństwo. I co się dzieje pierwsze? Tu przeczytamy 23, od 8, no od 7. Za Ramu sprowadził mnie Balak, król Moabu, z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba. Przyjdź, złorzecz Izraelowi. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności, między narody się nie zalicza. Któż policzy Jakuba jak prochnicznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Następnie znowu jest ten nacisk Balaka na Bilama i następne oczekiwanie Balaka, że będzie przekleństwo nad Izraelem. A co się dzieje od wersetu 19, 23-19? Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, a ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się nic zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg, jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. No i to jest bardzo cudowne, że my to możemy też przyjmować. Dlaczego? Zaraz tak obrazowo troszkę pokażę, ale wiemy, że to wędrowały do ziemi obiecanej plemiona izraelskie, 12 plemion, i one są określone w błogosławieństwie Jakuba, które on przekazuje Józefowi. I on jest taka pieśń Jakuba, i tam możemy sobie poczytać w pierwszej Mojżeszowej, że jest 12 plemion Izraela, które zostały wybrane i one szły do ziemi obiecanej. Ale tu jest coś ciekawego, bo Bóg mówi tak, w 21 wersecie. W Jakubie nie dopatrzyłem się nic zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. No to są bardzo dziwne słowa dla mnie, no bo jak znamy historię Izraelitów, jak wędrowali przez pustynię, no to non-stop. Jakby nie chcieli się słuchać Boga, zapierali się, szemrali, narzekali, część ich zginęła. A tutaj takie słowo. Wiemy, że Balak Bilam był prorokiem, więc to jest słowo prorocze, ale to jest słowo konkretne do tego ludu. Tutaj chwilkę. Tylko przerwę. Ciężko troszkę było, ale jakoś się trzymają. To jest tak jak Bóg widzi Izraela, bo to Bilam, kiedy miał przeklinać według Balaka, a błogosławił według tego, co Bóg chciał, to można powiedzieć, że tak wyglądał obóz izraelski. To jest czwarta Mojżeszowa, trzeci rozdział. Tak jest opisany, nie będziemy czytać, ale tak wyglądał układ plemion izraelskich. Było 12 plemion izraelskich. Więc powiedzmy, jest tych karteczek po każdej, i każde plemię, po trzy plemiona z każdej strony, od północy, od południa, od wschodu i od zachodu miały być rozmieszczone. Ja już tam nie chcę mi się wspinać, bo trzeba było poprzekładać niektóre. Dlaczego? W środku jest karteczka taka pod tą, która jest na wierzchu, to znaczy namiot zgromadzenia. Więc było 12 plemion izraelskich, ale jedno plemię Lewiego, nie miało działu. Takiego nie miało ziemi, nie miało otrzymywać działo, ono miało żyć z tego, co z dziesięcień z ofiar. I to plemię Lewiego, ono miało być przy namiocie zgromadzenia, czyli przy przybytku, czyli ta karteczka taka nad tym, nad tą, dlatego dwie razem są w środku. Więc, ale wtedy liczba plemion nie byłaby pełna. I jest wymienione plemię Jakuba, Józefa, ale jeżeli zabierzemy to plemię Lewiego jedno, to pozostaje wtedy 11. plemion, prawda? Ale zamiast Józefa, plemienia Józefa, które było wspomniane w Jakubie, w błogosławieństwie Jakuba, nad plemionem Izraela, są dwa plemiona, Manasesa i Efraima. To Manases i Efraim to były dzieci, to byli synowie Józefa, którzy mu się urodzili w niewoli z Asenat, czyli z poganki, z egipcjanki, która na dodatek była w jakiś tam sposób poświęcona bogini. Co nam to mówi, że to jest bardzo obrazowe dla mnie, bo mówi o nas, którzy zostaliśmy wykupieni z Egiptu, że wychodzimy, ale my też możemy, wyszliśmy dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, ale też przynależymy przez wiarę do Izraela. I to jest takie konkretne. Tam tutaj widać nie tylko 12 plemion Izraela, które zostały pobłogosławione przez Jakuba, gdyż tak jak mówiłem, Lewi przeszedł do namiotu zgromadzenia. Już nie przekładam tych, może było prościej to, no ale byłaby wtedy taka wyrwa, prawda? Jednego by nie było i zamiast tego jednego plemienia Lewiego i zamiast plemienia Józefa jest Manases i Efraim, czyli liczba się zgadza, prawda? Jest z każdej strony po 3 plemiona, razem 12, plus plemię Lewiego. Ale to jest ciekawe, że właśnie Józef został wymieniony przez Jakuba, a tutaj w tym układzie, który Bóg powiedział, że tak, mają się zgromadzać dookoła namiotu zgromadzenia, są synowie Józefa. Czyli można powiedzieć, Józef jest, ale przez swoich synów. Czyli przez Efraima i Manasesa, którzy, jak już mówiłem, byli pochodzili z Egiptu po części, gdyż jego żoną była Egipcjanka. Mówi nam to o przyjęciu przez Jezusa, że my zostaliśmy w pełni przyjęci i zaakceptowani. Nie tylko tak doczepieni albo doklejeni, albo jak nieraz możemy sobie myśleć, że my jesteśmy z pogan, no to tak troszkę Bóg nas dokleił, no nie? Nie, no ja to widzę taką pełnię Bożą, że my zostaliśmy w pełni wyprowadzeni z Egiptu, zaliczeni do plemion Bożych i wchodzimy do ziemi obiecanej. Oczywiście różne są perypetie z tym związane, jak tutaj chwilkę przeczytaliśmy, ale my w pełni jesteśmy przyjęci i zaakceptowani w umiłowanym i Jezusie Chrystusie. I co ważne, że Bóg tak widział Izraela i tak widzi nas. W Jakubie nie dopatrzyłem się nic czego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. No trochę taka sprzeczność, bo wiem, jak Izrael postępował. My znamy dobrze też siebie, ale na co to pokazuje? Że tylko przez krzyż Jezusa Chrystusa, tylko przez to, co się stało na krzyżu, my jesteśmy w stanie być sprawiedliwością. My zostaliśmy usprawiedliwieni i my możemy cały czas być tą sprawiedliwością Bożą, bo Bóg na nas tak patrzy. Oczywiście nie jest też nasza odpowiedzialność, to jest inna kwestia, to będzie końcówka tej historii, ale Bóg tak na nas patrzy. Bóg tak widzi Izraela, że nie dopatrzyłem się w Izraelu niczego zdrożnego i nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. I to też jest taka dla mnie wielka prawda duchowa, że żadne czary, ani żadne przekleństwo, ani żadne zaklęcie nie ma mocy nad nami. My nieraz szukamy troszkę tak, czy rozglądamy się, czy nie ma aby jakiegoś przekleństwa, czy oczywiście my mamy jakiś bagaż dziedzictwa, doświadczeń naszych czy przodków, ale w Jezusie, w Bogu i tak jak Bóg widzi, to nie ma żadnego przekleństwa, nie ma mocy to przekleństwo. Przekleństwa są, ale one nie mają mocy. Tylko wtedy, kiedy my przyjmujemy, co przyjmujemy? Ofiarę Jezusa Chrystusa, czyli dosłownie krew Jego, bo o czym mowa w krzyżu? Krzyż oznacza śmierć. Śmierć tego, który, my wiemy dobrze, Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas i On przeszedł ze śmierci do życia. I zauważmy, że to jest ten kierunek, który tylko On wykonał. Bo my wszyscy przechodzimy, kierunek naturalny ludzki jest życie z życia do śmierci, bo każdy rodzi się i umiera, więc to jest taki naturalny kierunek, a tylko Jezus poszedł w odwrotną stronę, ze śmierci do życia. Więc kiedy my chcemy mieć życie, to nie możemy opierać się na tym, co naturalnym, co widzimy, że co w tym życiu jest. Oczywiście wszystkie, nie mówię o tym, żeby nie cieszyć się życiem, jak najbardziej, żeby żyć pełnią życia, ale jeżeli chcemy wejść w życie takie w pełni duchowe, w pełni życia i duchowego, i tego tutaj na ziemi, no to my możemy iść tylko za Jezusem. Tylko tak jakby przyjąć tą ofiarę w pełni, bo ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona się wiązała z krwią, że krew Jego została przelana, bo krzyż mówi nam o czym? O krwi Jezusa. Bo bez sam krzyż jako w sobie, on, można powiedzieć, tak powiem, nie ma żadnego znaczenia, bo było wiele krzyży za czasów Jezusa, wielu ludzi umierało. I on jest po prostu drewnem, na którym Jezus umarł. I on nie jest jakąś świętością. Świętością jest Jezus, świętością jest ta ofiara. Bóg nam mówi o tym, że w trzeciej Mojżeszowej, że krew, zakazał Bóg Izraelitom spożywania krwi. Powiedział, że krew, ona jest do tego, żeby dokonywała przebłagania za dusze wasze i ona będzie składana na ołtarzu. Więc nawet krew, widzimy, że Bóg nie pokazuje, że ta krew jest jakaś szczególna, że krew zwierząt, baranków czy innych zwierząt jest jakaś, ma jakieś szczególne znaczenie. Nie, krew Jezusa Chrystusa, ona dokonuje przebłagania za duszę. To jest taki obraz tego, co Jezus dokonał i tego, co możemy mieć dzięki temu, dzięki Jego życiu, dzięki Jego ofierze. 24 rozdział, to już tylko takie jakby, no, już tylko przeczytamy to błogosławieństwo Bileama o Izraelu. Teraz już wiemy, że możemy też przyjmować je do siebie. Jakże piękne są od 5 wersetu. 24:5. Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak loesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższy Agaga, królestwo jego będzie wyniesione. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu. Pożera narody, które go uciskają, kości i gorchocze, strzałami swymi przybija. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew. Któż go spłoszy? Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. Czyli znowu zamiast przekleństwa, błogosławieństwo. Później było jeszcze jedno słowo, czwarte, wypowiedziane przez Bileama nad Izraelem. Tego nie, można sobie to przeczytać pod koniec czwartego rozdziału. I 25 rozdział, on nam tu krótko wspomina, co działo się dalej. Też nie będziemy tego czytać dokładnie, ale Bileam w inny sposób niestety zwiódł Izraela. On po prostu dotarł do nich przez nieczystość, to znaczy zachęcał. On pisze konkretnie, pismo nam mówi, że nauczył synów izraelskich, jak składać ofiary bałwanom, jak uwodzić synów izraelskich przez, stało się to przez Moabitki, czyli przez, no przez jakby kobiety, które nie przynależały do Izraela. I o tym objawienie świętego Jana krótko. Przeczytamy drugi rozdział od 14. Tu słowo jest do zboru w Pergamonie. I od 14 wersetu. Mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Więc tutaj jest to takie ostrzeżenie dla nas, że my, Bóg na nas patrzy przez krzyż i krew Jezusa Chrystusa. My też jesteśmy pod przykrywką krwi, ale my jakby mamy to zbawienie nasze z bojaźnią i z drżeniem sprawować, że to jest też odpowiedzialność taka, że jeżeli jesteśmy pod przykrywką krwi Jezusa, to nie jest to rzecz taka, jakby którą można rzucić na ziemię, tak powiem. To też w Izraelu było tak, że nie wolno było wylewać krwi na ziemię. To też jest obraz tego, że z krwią Jezusa nie można się obchodzić lekko, że mamy to przyjmować na życie naszych rodzin, możemy stosować, ale mamy mieć odpowiedni szacunek i bojaźń Bożą. Bo Izrael właśnie to jest też taki obraz przyszłości, tego nowego przymierza, kiedy my nie możemy podeptać krwi. Oczywiście my mamy to, kto jest narodzony z Boga, z Ducha Bożego, nie grzeszy, więc to nie o to chodzi, żeby bać się teraz, mieć taki strach, taki zły strach, że coś strasznego się stanie, ale boję się, taki szacunek, bo do Boga przystępujemy z bojaźnią i z szacunkiem. Wiemy, że oczywiście na pewno, że jak ktoś jest z Ducha Bożego narodzony, to nie grzeszy, bo posiew Boży mieszka w nim. To jest bardzo ważne. Ale z kolei my jako ludzie mamy, Salomon o tym pisał, że wiele jest zamysłów w sercu sprawiedliwego, ale najlepiej niech dzieje się wola Pana. I wiele jest też dróg, czy zamysłów naszych, ale Pan bada duchy, więc no i najlepiej będzie poddawać się właśnie Duchowi Świętemu, żeby On nas prowadził. Krótko jeszcze do Druga Mojżeszowa 12. Tam jak Izrael wychodził z Egiptu, to znamy tą historię, więc oczywiście nie będę tego czytał. Mieli obchodzić Paschę na pamiątkę wyjścia z Egiptu. To miało być taka ustawa dla nich i dla dzieci, i żeby pamiętali. Dla przyszłych pokoleń to ustanowienie wieczne. I znowu to jest obraz tego, taki piękny obraz tego, o czym tutaj mówiliśmy, jak Bóg widzi dzieci swoje, jak Bóg widzi tych, którzy są odkupieni. I on to podał na przykładzie Izraela, 12 rozdział. Od 7 wersetu, bo tu miał być baranek albo koziołek zabity, później miał być spożyty. No, są cały ceremoniał tego obchodzenia Paschy. O tym nie będę czytał, ale od 7. Wezmą z jego krwi, z krwi baranka albo koziołka i pomarzą oba od drzwia i nad proże w domach, gdzie go spożywają. I później mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, kiedy mieli wychodzić z Egiptu. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Czyli widzimy tutaj, że Izrael miał taki przepis konkretny, że jeżeli oni to wykonają, to im to da życie. Zabezpieczyć przed kim? Przed znowu niszczycielem. Bo tutaj czytamy w 12 rozdziale, że niszczyciel miał wyjść i pozbawić życia pierworodnych. Oczywiście wspaniały obraz Jezusa, który był pierworodnym pośród wielu braci. Więc tutaj Znowu to nam wskazuje na ofiarę Jezusa i na krew Jezusa, którą kiedy przyjmujemy na nasze życie, ona nas zbawia, ona nas daje nam życie wieczne, ale też ochrania nas przed wszelkim przekleństwem. Nie ma mocy nad nami wtedy przekleństwo, ani żadne czary, ani nic złego nie ma nad nami mocy. Oczywiście nie mówię o tym, że nie będzie, jakby nieprzyjaciel nas starał się uderzać nas, ale nie ma to nad nami mocy, jeżeli jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. I tutaj od 12:22. Weźmiecie też wiązkę hizopu i znóżcie we krwi, która jest w misie i pomaszcie nad prożę i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Tutaj jest 24. Przestrzegajcie jako ustanowienie wieczne i jak synowie się zapytają, co to znaczy ten obrzęd, to wtedy mieli odpowiedzieć. Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, kiedy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. Więc tu mieli wyjaśnienie też. Niszczyciel nie będzie miał mocy, ale co oni mieli zrobić? Znowu nie było to jakieś takie nic takiego strasznie tajemniczego w tym, czy jakiegoś takiego nadprzyrodzonego, czy w tej krwi, czy w tych obrzędach, które mieli wykonać. Oni mieli po prostu być posłuszni, tak jak my teraz. Jeżeli jesteśmy posłuszni i przyjmiemy przez wiarę ofiarę Jezusa, to ta krew działa w naszym życiu. My nie musimy wielu obrzędów stosować i wielu różnych ceremoniałów, żeby coś zaistniało, żeby to życie Boże przyszło. Bo co oni mieli zrobić? To, co czytaliśmy. 12:7. Pomarzą od drzwia, czyli z lewej strony, z prawej, i nad prożę, czyli górę, a w 22 wersecie pomarzą od drzwia i z lewej, i z prawej. No coś nam to przypomina, prawda? Pewien znak. Oczywiście dlatego mówiłem, żeby nie opierać się na jakimś znaku, bo przypomina nam to znak krzyża, prawda? Kiedy Izraelici mieli w ten sposób proroczo pokazywali na krzyż Jezusa. Nad prożę i od drzwia mieli pomazać krwią. I to znowu nie jest tak, że to jest jakiś ceremoniał, bo najpierw było to, można powiedzieć, najpierw mieli od drzwia pomazać, a później nad prożę, a później nad prożę i od drzwia. Czyli nie chodzi o znak sam w sobie, ale on wskazuje nam na krzyż Jezusa znowu. I z tego krzyża płynie moc. Moc, która płynie znowu z przelanej krwi, gdzie wszystko to było tak pięknie zapowiedziane. I tak to Bóg ustanowił, żeby nam dać tą receptę taką, kiedy możemy się na tym oprzeć. Dlaczego to jest ważne? Bo Duch Święty, on się jakby porusza w tym, co Bóg powiedział. On się przyznaje do tego, co Bóg, jakie dał nam wskazówki, jakie dał nam przepisy, prawda? I jakie dał nam przekazania. I przekazania, one nie są dla nas uciążliwe, bo jest tam, pierwszy list Jana mówi, że kto miłuje Boga, to przekazania nie są uciążliwe. A dlaczego możemy miłować Boga? Bo On nas pierwszy umiłował. Ja Boga nie znalazłem, On mnie znalazł. Ja tak prawdę mówiąc nie wiem, kiedy się nawróciłem, w tym sensie, że ja Go nie szukałem. Ja przyjąłem po prostu i ja Go nawet nie szukałem wcześniej, więc to jest taka wielka łaska. I tak samo Duch Święty działa w naszym życiu wtedy, kiedy my odpowiadamy na Boży głos, ale tutaj już Bóg ma pewne swoje przepisy, według których jeżeli postępujemy, to żyjemy. Te przepisy nie są z kolei uciążliwe. To one są określone w Jego Słowie i On daje nam moc Ducha Świętego do wykonywania. To jest takie cudowne. I to są takie wskazówki, przez które możemy żyć pełnią Bożą i możemy się na nich opierać i oczekiwać tego, że Duch Święty jeszcze będzie bardziej się przejawiał w naszym życiu, że ta obecność Ducha Świętego będzie wzrastała. Bo Duch Boży to On tylko na początku unosił się nad wodami, że ziemia była chaosem i bezkształtna była i pustkowiem. To był początek stworzenia, ale jak stworzenie powstało, to Duch Święty stąpił. I On stąpił, wstępował w Starym Przymierzu najpierw na tych, powiedzmy, wybranych proroków, królów, kapłanów. Później dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki właśnie ofierze Jego krwi, On przyszedł do nas. I to jest takie cudowne. I to jest takie wspaniałe, że możemy dzięki temu mieć pełnię życia, dzięki właśnie tej ofierze krzyża, krwi Jezusa Chrystusa. Jeżeli na tym się opieramy, przyjmujemy to jak Izrael w całości baranka, to obraz też taki przyjmowania pełni Bożej, pełni tego, co Jezus miał dla nas, to my wtedy żyjemy. Nasz duch żyje i to dotyka też naszej duszy i naszego ciała. Wiemy też, że nasza dusza i nasze ciało nie zawsze nadążają, więc to też jest ważne, żeby wiedzieć, że są takie etapy pewne. Nieraz się czujemy zniechęceni, przygnębieni, sfrustrowani, ale to jest nasza dusza, a nasz duch jest zawsze zawsze jest ochoczy, prawda? Duch ochoczy, Jezus mówił, ale ciało mdłe, więc jeżeli duchowi się poddajemy, tak jak Czarek o tym mówił, to ciało jest umartwione, ale możemy się oprzeć właśnie w tym poddawaniu duchowi na tych konkretnych wskazówkach, które Bóg nam dał. Krzyż Jezusa, krew Jezusa, ofiara, baranka. I kiedy to w naszym życiu przyjmujemy, stosujemy przez wiarę, no to przynosi to owoce. Amen.